chciałbym sięgnąć dziś do pewnego tematu, który zasygnalizuję na początku. A chciałbym mówić i zatytułować to moje zwiastowanie Stan codzienności. Sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, 17 rozdział od 26 wersetu. A brzmi to słowo tak. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Najczęściej zadajemy takie pytanie, no jak minął dzień? Jak zwykle. Tak najczęściej odpowiadamy. Nic nowego. Niektórzy dodają, stara bieda, ale to charakterystyczne dla Polaków. Oni zawsze o biedzie mówią, a Mercedesami jeżdżą. Więc to takie charakterystyczne. Kłopot z tą zwykłością, z tą codziennością polega na tym, że jest tak codzienna. Tak zwykła, taka normalna. Ale myślę, że taka codzienność, taka zwykłość jest nam pomocna, jest nam potrzebna. Ponieważ to chroni nas przed zamieszaniem, przed nierozważnymi zmianami, przed podejmowaniem co chwileczkę jakichś nowych decyzji, dokonywania zmian. Na ogół tak nie jest w życiu. Poruszamy się często utartym szlakiem. Nawet mówią, że życie wielu to życie torów kolejowych. Stawili ich na ten tor, jadą, czasami zwrotnicę gdzieś przełożą, ale na ogół jest to życie torów kolejowych. Trolejbus jeszcze ma tę zaletę, że może jeszcze lekko w lewo lub prawo skręcić. Po torach już tylko jedziesz tak, jak szyny to wyznaczają. Funkcjonujemy w takiej zwykłej codzienności i wiemy, czego się danego dnia na ogół spodziewać, czego oczekiwać. Z dnia na dzień życie się toczy. I tylko rzeczy niezwykłe mogą przerwać strumień tej codzienności. Coś niezwykłego może zamieszać w tej codzienności. Staje się tak czasami, gdy z własnej inicjatywy coś zrobimy. Dobre albo złe. Ale czasami powodują to siły z zewnątrz, na które nie mamy wpływu. Nie możemy im zapobiec. Nie możemy nic zaradzić. I kiedy taka codzienność zwykła zawiedzie, czujemy się źle. Stajemy się niespokojni. Kiedy wszystko wraca do normy, oddychamy z ulgą i powiadamy, no, możemy jechać dalej po tym samym torze. Codzienność może być kłopotliwa. Codzienność sugeruje, że tak przecież powinno być zawsze. To daje nam poczucie pewnego komfortu. I ten komfort bardzo często przyjmujemy jako normę. Myślimy, tak musi być. Dlaczego zmiany? Po co zmieniać? Tak musi być. Tak ludzie żyli w czasach Noego i Lota. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i jest napisane, nie spostrzegli się, że nastał potop. Tak była ta codzienność normalnością, tak przecież życie się toczyło, że nie zauważyli, że następują zmiany, że coś się zaczyna dziać. Nie dopuszczali ludzie w czasach Noego, że coś może zmierzać i ich życie ku katastrofie. To nie mieściło się w kategoriach ich myślenia. Ludzie byli zajęci swoimi sprawami. Przywykli już do tego fanatyka Noego też. Chociaż Noe coś mówił, coś robił, przyglądali mu się, pobłażliwie kiwali głowami, współczuli, że no taki biedny, nieszczęśliwy. Lata mijają, nigdy tu nie było powodzi, było zawsze sucho. Co on opowiada? Przed czym on ostrzega? Co mu się stało, że buduje gdzieś statek na jakiejś górze? Kto widział kiedyś, żeby stamtąd spłynął? No chyba, że po piasku zjedzie. No, ale to raczej by musiała być wydma. Nie zamierzali zmienić swojego stylu życia. Stan codzienności. Tak było zawsze. Ich styl życia miał być ciągle taki sam. Nie zamierzali zmieniać swego postępowania. Tak zawsze przecież było. Kiedy nas coś spotyka, to nagle zdumieni powiadamy, przecież tak zawsze było. Albo idziemy do sklepu, przecież tu zawsze był sklep. I nagle jest klub fitness. No przecież tu był spożywczy, a tu był mięsny. A to się wszystko zmieniło, prawda? Nawet takie drobiazgi nas zaskakują. Ale tu chodziło o życie, a oni dalej nie rozumieli, że się coś może zmienić. Wszystko trwa tak, jak trwało. Nie było powodu, by myśleć, że wygodna codzienność ulegnie zmianie. Widzieli tylko fanatyka Noego. Pewno drwili sobie z niego. Z pobłażaniem traktowali. A o Locie co myśleli? Ale pobożny, cnotliwy facet i cała rodzina. Przecież trzeba z tego życia coś mieć. I mieli, i żyli. I zanim się zorientowali, już ich nie było. I zanim zdążyli krzyknąć może ratuj, już było za późno, by nawet to słowo powiedzieć. Jedni mieli jeszcze trochę czasu. Myślę, że w czasie potopu jeszcze trochę było czasu, ale już Noe nic nie mógł zrobić. Bóg zamknął drzwi, powiada Słowo Boże. I powiedział, wystarczy. Ale kochani, to byłaby smutna historia, gdybyśmy na tym zakończyli i powiedzieli sobie, amen, no cóż, współczujmy tamtym ludziom, ubolewajmy, zastanówmy się, pomyślmy. No ale stało się. Bóg nie pozwala rzeczom, by były tak, jak są. Zwłaszcza wtedy, gdy on widzi, że to, co stworzył, nie służy temu, do czego zostało stworzone. Gdy widzi, że człowiek nie poszedł tą drogą, dla jakiej on go przeznaczył. Myślę, że z powodu tego święta, które wczoraj było, a dziś jakby jego kontynuacja, bo to inna nazwa dzisiejszego dnia. To święto zresztą ma chyba takie mocne tylko umocowanie w Polsce. Ale może przez te dwa dni ludzie zadają sobie pytania. Może się pojawia jakaś refleksja. Bardziej tacy jesteśmy chyba i my refleksyjni. Zastanawiają się ludzie nad życiem i śmiercią. Zadumają się, pomyślą. Bez względu na to, jaki mają pogląd. Zastanawiają się nad życiem i śmiercią. Zresztą o życiu jest łatwiej mówić, o śmierci trudniej. Nie lubimy o niej mówić. Ktoś powiedział, nie musisz myśleć o śmierci. Ona o tobie myśli. I ja z tego założenia wychodzę. Ja myślę o życiu. Ale jutro będzie codzienny stan codzienności. Już będzie normalnie, jak zawsze, jak zwykle. Refleksje gdzieś ulecą. One mają taki ulotny charakter. Ale bywa tak, że Bóg niespodziewanie wkracza w tę naszą codzienność życia. A to zawsze będzie nam przeszkadzać. Czy to będzie doświadczenie, czy szczęście, to zawsze w jakiś sposób uwiera i przeszkadza. to Boże Słowo powiada, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W dniu Pana nastąpi taki wyraźny podział między tymi, którzy wyczekują na Pana, a tymi, którzy są wplątani w tę codzienność i o niej nigdy nie myśleli. Bo nie widzieli powodu, by czegoś innego oczekiwać jak zwykle. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Niezakłócona codzienność będzie zakłócona niespodziewaną interwencją Boga. Dlatego to słowo przypominam nam, byśmy pamiętali, dlaczego tu żyjemy, dlaczego tu jesteśmy, kim jesteśmy i jakie ma być nasze życie. To nie może być życie tylko jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Błogosławieni owi słudzy, powiada Jezus Chrystus, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwający. Nie tylko beztroskie życie, ale życie oparte o czuwanie. Bóg przypomina nam, przypomina temu światu, byśmy spojrzeli nieco poza codzienność, dalej, i byśmy ruszyli ku nadzwyczajnym rzeczom. Ludzie byli ciągle w historii tego świata zaskakiwani i rzadko kiedy spodziewali się czegoś, co miało nadejść. Bóg wkraczał w ludzkie plany, w codzienność. On wchodził ze swoimi planami. Czy zastanawiacie się nad tym, a zbliżamy się jakby dużymi krokami do tych wspomnień, które są przed nami? Gdzie było to napięcie i oczekiwanie? Gdzie była nadzieja na tego, który miał się narodzić w Betlejem? Nikt nie oczekiwał. Pasterze byli tak zaskoczeni na polach i zdumieni, że z trwogą wysłuchali aniołów. Usłyszeli, że stało się coś niezwykłego. Nie rozumieli tego. A byli w tej krainie, pasterze w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Ta codzienność została naruszona, byli przestraszeni. To co teraz? Co dalej? Narodził się, ale co? Anioł musiał im powiedzieć: nie bójcie się, to jest Boży plan. Dla naszego życia? Tak. On coś chce zmienić. A kiedy później przybyli mędrcy i zadali pytanie, bo przecież nikt nie był świadomy tego, że się narodził ktoś niezwykły, król. Życie toczyło się jak zwykle. I nagle coś nadzwyczajnego, o co pytają mędrcy, coś nadprzyrodzonego, nieprawdopodobnego. Oni pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy jego gwiazdę. A ileż to tam gwiazd? Nikt na to nie zwracał uwagi, albo nieliczni może. A gdy Herod to usłyszał, czytamy, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Herod również nie oczekiwał czegoś niezwykłego, by coś niespodziewanego zdarzyło się. A więc co zrobił? Podjął próbę, by wrócić do stanu codzienności. Postanowił, że przywróci ten stan pierwotny. A więc to zagrożenie, które zaistniało, postanowił zlikwidować. Kazał wymordować potencjalnych następców na jego tron, bo tak sądził. I kazał wymordować dzieci do lat 2. Bo tak mniej więcej skojarzył, że to się musiało zdarzyć. Ale czy to życie tego nowonarodzonego Jezusa było dla wszystkich czymś tak nadzwyczajnym? To przecież była taka zwykła codzienność. Czytamy, że on wzrastał, nabywał mądrości, był u boku swoich rodziców. I żeby się dowiedzieć, że był kimś nadzwyczajnym i niezwykłym, trzeba było pójść za nim. Trzeba było śledzić tę rodzinę, jej rozwój, to, co się działo w tym domu. Oglądać wydarzenia, które miały miejsce. Ale nawet w ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa nie rozpoznano niezwykłości i nadzwyczajności. Nie rozpoznano, to przecież był taki normalny stan rzeczy. Nie widziano w tym ukrzyżowaniu czegoś niezwykłego, a raczej sądzono, że jest to wielka, tragiczna pomyłka sądu, że pomylono się, że niesprawiedliwie wykonano wyrok. Ale to było wszystko jako refleksja. Zobaczyć w tym, którego krzyżowano, kogoś niezwykłego? Przecież ukrzyżowano setki już ludzi rękoma Rzymian. I widzieć w tym akurat jednym kogoś niezwykłego, kiedy inni i tak na krzyżach umierali i nic się nie zdarzyło? Czego można było oczekiwać po tej śmierci? Niczego. To było takie normalne. Ale 3 dni później stało się jasne, że ta śmierć nie była zwykłą śmiercią. Że było coś więcej niż pomyłka sądowa. Że to nie był koniec niewinnego. Jeszcze musiały minąć miesiące, lata, nim zrozumiano znaczenie tej śmierci. Ale zobaczono, że Bóg zmienił kurs tego świata. Świat wziął zakręt w innym kierunku. Ku chrześcijaństwu. Wziął zakręt w dobrym kierunku. Ale diabeł próbuje zawsze prostować zakręty. Powiada, po co ci droga kręta, wąska? Autostrada, to jest dopiero jazda. Kiedy w tę naszą codzienność wkracza On, Jezus Chrystus, przez zwykły chleb, przez wino, kiedy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, to czego oczekujemy? Kolejny raz spotkaliśmy się, wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa. No taki jest zwyczaj tego zboru, raz w miesiącu. Czy oczekujemy czegoś więcej, biorąc chleb i wino? Czy oczekujesz nadziei nowego życia, nowego nieba, nowych wizji, nowego błogosławieństwa? Uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej jest oczekiwaniem naszego celu. Oczekujemy spotkania z Jezusem Chrystusem. Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. To jest nasza radość. To jest nasze oczekiwanie. To jest sens naszego uczestniczenia w pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Na poziomie naszej codzienności, takiego zwykłego dnia, nie jesteśmy przygotowani, by następowały zmiany. A zwłaszcza nie lubimy zmian o charakterze nagłym. Nie lubimy i nie chcemy na ogół zmian w naszej codzienności, bo traktujemy ją jako normę. Zaskakuje nas zatem jakieś doświadczenie, choroba, jakieś zdarzenie w życiu. I myślimy sobie, Bóg zburzył tę pozorną harmonię mojego życia. I zadajemy często naiwne pytania. A dlaczego? A czemu mnie to spotkało? A dlaczego tamtego nie spotkało? A to mnie się akurat musiało przydarzyć. Panie, jesteś niesprawiedliwy. Zestarzałem się. Panie, jesteś niesprawiedliwy. Inni są młodzi. Pan Bóg mówi, to jest najlepsza sprawiedliwość, jaką ci mogłem podarować. To nic nadzwyczajnego. To jest mój plan dla życia człowieka. Nie to jest zarzutem Jezusa Chrystusa, gdy powiada, że ludzie kupowali, sprzedawali, zajmowali się różnymi rzeczami związanymi z życiem. Zarzutem jest to, że zapomnieli o Królestwie Bożym, zapomnieli o Bogu, zapomnieli, że ich życie jest zależne od Boga. Ale przyglądam się życiu ludzi wierzących i czasami sobie myślę, że chyba też już wdepnęli w tę zwykłą codzienność. Praca, dom, nie ma na nic czasu. Szaleństwo życia codziennego. Nie możesz ugrzęznąć w tym ziemskim życiu, bo stracisz to życie. Bo stracisz Królestwo Boże. Bo stracisz spotkanie z Bogiem. I co z tego, że tu na ziemi co miesiąc się spotykamy i wypowiadasz i słuchasz tych słów, że oczekujesz Chrystusa. A tak naprawdę, czy oczekujesz? Stan codzienności. Pamiętacie tego człowieka, który tkwił w takim stanie codzienności? Pola mu przyniosły obfity plon. No to coś zrobimy z tym, zmienimy. A Bóg powiada, głupi jesteś. Nie obrażajcie się za to słowo, nie ja to słowo mówię. To jest w Biblii napisane. Głupcze. Widzicie, jak Bóg patrzy na takie nasze szamotanie i miotanie się w tej codzienności? Nazywa to głupotą ludzką. My myślimy, że Bóg o nas zapomniał, że się o nas nie będzie troszczył. On na pewno wie, jak się o nas zatroszczyć. Nie ugrzęźnij w twym życiu. Bo gdy ono dobiegnie końca, co powiedzą nad trumną? Żył, pracował, kupował, sprzedawał, ożenił się. Wyłączając ożenek, to można by napisać, że to jest epitafium dla konia. Ale nie dla człowieka. Co to za życie? Ale my, ludzie XXI wieku, myślimy, że jesteśmy mądrzejsi. Sprytniejsi. Przecież my tak nie postąpilibyśmy, jak ci z czasów Noego. My byśmy posłuchali. Prawda? Akurat. My dokładnie tkwimy w tym samym miejscu. Co oni tam, ci zieloni, opowiadają? Co oni tacy napaleni i nawiedzeni? Żyć trzeba przecież. Życie! Całymi haustami. Mówienie o wieczności, o Bogu. No to jest dobre dla emerytów. To jest dobre na czas emerytury. Jak już nie ma co robić, czasu dużo, no to można poczytać Biblię, pomodlić się. Ale my jesteśmy przecież aktywni. Życie przed nami. A skąd wiesz, ile tego życia jeszcze jest przed tobą? Nie mówię tego, by straszyć. Mówię tylko, by przypomnieć. Mamy swój codzienny świat. Aż do czasu, gdy przyjdzie potop, ogień, doświadczenie. A wtedy nagle sobie przypominamy, że Bóg jest. Mądrość ludowa czasami jest niezła. Jak trwoga, to do Boga. A przed trwogą nie ma Boga. Damy sobie radę. Cóż, XXI wiek. Zdobyliśmy już wszystko. Wszystkośmy odkryli, tylko siebie nie. Jeszcze jakoś siebie nie znamy. Zadaję sobie pytanie, razem z wami oczywiście. Ja wcale nie jestem wyłączony z tego grona. Czy oczekujemy? Czy jesteśmy jak ludzie czasów Noego i Lota? Oni chcieli tylko zwykłej codzienności. Ale Bóg powiedział, ale ja chcę tę waszą codzienność zmienić. Macie czas, ratujcie się, chodzi o wasze życie. Wyjdź z tego miasta, nie oglądaj się, idzie o twoje życie. A ludzie powiadają, no ale tyle nagromadziłem. Ale jeszcze nikt nie widział, by za trumną ciągnięto przyczepkę. Z niczym odejdziesz. Nic nie zabierzesz. Pomyśl, co chcesz zabrać z sobą w tę podróż. Niezwykłą podróż. Podróż, w którą zapraszać będzie Bóg w którymś momencie. Wszystko jedno w jakim momencie. To Boży dar. Śmierć jest, nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, Bożym darem. Ilu by konserwatystów żyło, którzy nie pozwoliliby nic zmienić, Gdybym tak żył 150 lat, to byście byli umordowani moją obecnością. Stary konserwatysta. Nie pozwala na wiele rzeczy. Nie zgadza się na wiele rzeczy. Co on taki uparty? Przecież świat idzie do przodu. To idź do przodu z tym światem. Będziesz w świecie Lota i Noego. Ja chcę być w świecie Bożym. Ale oczywiście to jest Boża sprawiedliwość. Któregoś dnia odwołuje. Ale on powiedział, tak was kocham, że liczba lat waszych to 70. A jak ktoś ma więcej siły, 80. A reszta to Boża łaska. Żyjemy na kredyt wtedy. Zobaczcie, ludzie myśleli, że świat już takie zrobił postępy. Taki wspaniały świat. I co? 2 miliony ludzi już nie ma domów w Stanach Zjednoczonych, bo im banki zabrały. Ale przecież wszystko tak idzie pięknie. Ten świat Lota przecież jest taki wspaniały. I któregoś dnia przyszło bum. On tylko prosi. Oczekujcie, by mógł uczynić to w waszym życiu, co jest konieczne. Dlatego i wy, Słowo Boże powiada, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Bóg przychodzi w najmniej dogodnym dla nas, naszym zdaniem oczywiście, czasie i powiada, jestem. Czy zauważasz mnie, że jestem? Że tu jestem, aby ci pomóc, błogosławić, aby rozwiązać twoje problemy? Dlatego apostoł Paweł Rzymianom napisze tak. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Czy oczekujecie niespodziewanego? Zmiany tego stanu codzienności na stan ku wiecznej nadziei? Chcę wam powiedzieć, codzienność, którą jesteśmy otoczeni, w której żyjemy, każdego dnia w niej przebywamy, chcę wam powiedzieć, nie jest ostatnim słowem Boga. Jego ostatnim słowem jest wejdź, sługo dobry, do radości Pana swego. Bóg przekształca naszą zwyczajność w niezwykłość. A gdy się przeprawili i przybyli do ziemi Genezaret, powiada apostoł Mateusz, i poznali go mężowie owej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Nie bądź człowiekiem czasów Noego i Lota. Chcę wam powiedzieć, jeśli chcesz oglądać coś więcej niż zwykłą codzienność, to dotknij się Boga. Nie pastora, nie starszego zboru, dotknij się Boga. Dotknij się Jego łaski, Jego przebaczenia, Jego odnowienia. A będziesz innym człowiekiem. A nie będziesz należał do grona tych, którzy jedli, pili, budowali, tworzyli, działali, ale na tym się wszystko skończyli, pozostali na zewnątrz. Jeśli dotkniesz się Boga, to twoje życie, twoje chrześcijaństwo, twoja wspólnota, twój zbór zmieni się. Ta codzienność tych elementów w stan Bożego błogosławieństwa. I o to chciałbym się z wami dziś modlić, aby ta zwykła codzienność była niezwykłą codziennością, niezwykłym Bożym działaniem w nas, byśmy weszli i byli, i trwali w stanie Bożego błogosławieństwa. O to się modlić chciałbym, o to będziemy Pana prosić. I pomyśl, Jeśli się dałeś zaplątać, dałaś zaplątać, wstań codzienności, powiedz Panu, zmień to. A kiedy On to zacznie zmieniać, nie krzycz dlaczego. Panie, zmień coś we mnie. A Bóg zmienia i nie zadawaj naiwnych pytań. On powiada, przyszedłem, aby to zmienić. Dotknij się Boga, a zobaczysz Jego odpowiedzi w zadziwiający sposób, zmieniające stan codzienności, w stan Bożego błogosławieństwa. Powstańmy, pomódlmy się, podziękujmy Bogu, uwielbijmy Go. On jest godzien chwały w naszych sercach i dzisiejszego dnia.